naszej serii rozważań o miłości z 1 Koryntian 13 rozdział. Dzisiaj czas na werset 6. Ale przypomnijmy sobie najpierw te wersety, które wcześniej omawialiśmy. Czyli 13 rozdział, werset 4 i 5. Miłość jest cierpliwa, łagodna jest. Miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa. Nie jest nadęta pychą, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie przypisuje żadnego zła. Ostatnią cechą miłości, o której mówiliśmy, to, że miłość nie liczy złego. Jak tu jest przełożone, nie przypisuje żadnego zła. A kolejny werset 6 tak brzmi w Biblii Warszawskiej. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Bardziej dosłowny przykład toruński. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Tydzień temu brat Paweł opowiadał nam o tym, co to jest sprawiedliwość na podstawie Mateusza, 5 rozdział, werset 6. Gdzie jest powiedziane, że błogosławieni są ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. W języku biblijnym sprawiedliwość to czynienie tego, co właściwe przed Bogiem, czyli postępowanie zgodnie z Jego Słowem oraz okazywanie miłosierdzia innym ludziom. To jest sprawiedliwość. I tak zdefiniował sprawiedliwość Bóg, przemawiając do Ezechiela kiedyś. 18 rozdział księgi Ezechiela, werset 9. Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw. Ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi Wszechmocny Pan. Z kolei apostoł Jan w swoim liście tak definiuje niesprawiedliwość. 1 Jana 5,17. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Niesprawiedliwość, czyli łamanie prawa Bożego, jest grzechem. A zatem postępowanie zgodnie z przykazaniami Bożymi to sprawiedliwość. A postępowanie wbrew przykazaniom Bożym to niesprawiedliwość. Apostoł Paweł mówi, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Czyli miłość czegoś nie robi oraz miłość coś robi. A tym samym wierzący, który kieruje się miłością agapę, z jednej strony czegoś nie robi, z drugiej zaś coś robi. I zajmijmy się teraz tym, czego miłość nie robi. Czego nie robi człowiek wierzący? Człowiek wierzący nie raduje się z niesprawiedliwości. Nie ma upodobania w niesprawiedliwości. Nie lubi niesprawiedliwości. Nie cieszy się łamaniem prawa Bożego. Nie cieszy się grzechem. Nie ma upodobania w grzechu. Człowiek wierzący nie ma upodobania w grzechu, ponieważ grzechu nienawidzi. Nie znajduje przyjemności, ale żadnej przyjemności nie znajduje w łamaniu prawa Bożego. Nie ma upodobania w niesprawiedliwości. Nie lubi tego. Człowiek wierzący miłuje sprawiedliwość. Cieszy się, że może wypełniać przykazania Boże. Ma upodobanie w Bożym Słowie i w Bożych prawach. Człowiek wierzący kocha to, co sprawiedliwe. Kocha to, co słuszne w Bożych oczach. A nienawidzi tego, co niesprawiedliwe. I w tym człowiek wierzący naśladuje kogo? Jezusa, o którym tak powiedział autor listu do Hebrajczyków. 1 rozdział, 9 werset. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich. umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. I dlatego Bóg namaścił cię olejkiem wesela. Umiłował sprawiedliwość, znienawidził nieprawość. I dlatego Bóg namaścił go olejkiem wesela. Jeżeli będziesz kochać sprawiedliwość, a jednocześnie nienawidzić nieprawość, jeżeli będziesz czuć obrzydzenie do grzechu, jeżeli będziesz nienawidzić zła, jeśli będziesz miłować Boże Słowo i Jego przykazania, jeśli będzie w tobie nienawiść do zła, a miłość do sprawiedliwości, wtedy Bóg namaści ciebie olejkiem wesela, olejkiem radości i będziesz mógł radować się Panu. Amen. Jeżeli kogoś, powiedzielibyśmy w naszym potocznym języku, kręci grzech, jeżeli mu się podoba grzech, ten ktoś nie może radować się w Panu. Jeżeli ktoś nie ma nienawiści do grzechu, ten ktoś nie może cieszyć się w Bogu. Jeżeli ktoś w swoim sercu nie odciął się od grzechu, nie może śpiewać Bogu na chwałę. Nie może go uwielbiać. Coś go trzyma, bo jest w nim wewnętrzny konflikt, bo bije się z własnymi myślami. Z jednej strony chce żyć w sprawiedliwości, a z drugiej strony pociąga go ten świat. I taki człowiek nie może żyć w wolności i nie może żyć w radości. Salomon opisuje ten stan człowieka w następujący sposób. W Przypowieściach 29:6 mówi tak. Zły człowiek wikła się we własnym grzechu, lecz sprawiedliwy raduje się i weseli. Ten, kto jest uwikłany we własnym grzechu, nie może się radować i nie może się weselić. Ten zaś, kto jest sprawiedliwy, będzie mógł się radować i będzie mógł się weselić. Amen? Jeżeli ktoś cieszy się grzechem, raduje się z niesprawiedliwości, to ten ktoś nie będzie mógł się radować w Bogu. Nie będzie mógł cieszyć się życiem, które Pan mu daje. A więc teraz kilka pytań retorycznych. Jaki masz stosunek do sprawiedliwości? Jaki masz stosunek do właściwego postępowania, które jest zgodne z wolą Bożą? Czy jesteś głęboko zainteresowany tym, jak właściwie postępować? Czy jesteś głodny i spragniony sprawiedliwości? Czy zadajesz sobie ciągłe pytania, jak postąpić w takiej sytuacji, żeby to się Bogu podobało? Czy szukasz takich odpowiedzi? Czy jest to pasją twojego życia? Jak postępować w sprawiedliwości? Kluczem do radości w życiu jest właśnie twój stosunek do sprawiedliwości i do nieprawości. Jeżeli kochasz sprawiedliwość, czyli postępowanie zgodnie z wolą Bożą, jeżeli nienawidzisz nieprawości, czyli nienawidzisz grzechu, wtedy Bóg wylewa na ciebie olejek wesela. Wtedy będziesz mógł radować się i weselić Pana. Halleluja. Ale niesprawiedliwość to nie tylko to, co jest w nas. To nie tylko nas, nasz brak zamiłowania do sprawiedliwości. Ale niesprawiedliwość to jest to, co dzieje się wokół nas. Jak mamy reagować na niesprawiedliwość wokół nas? Ja wierzę, że na tym miejscu wszyscy miłujemy sprawiedliwość. Czy tak jest? Mamy upodobanie w Bożym Słowie i w Bożych prawach. Kochamy to, co słuszne w Jego oczach. I nienawidzimy tego, co niesprawiedliwe. Jednakże będziemy mieli do czynienia z niesprawiedliwością z zewnątrz. Z niesprawiedliwością, która jest gdzieś tam wokół nas. Jak mamy na to reagować? Być obojętni? Nie dostrzegać? A Apostoł Piotr daje nam przykład postawy Lota, który mieszkał w mieście Sodomie, a w tym mieście Sodomie działo się bardzo dużo niesprawiedliwych, złych rzeczy. I Piotr mówi, i to jest to napisane w drugim liście Piotra, 2 rozdział, werset 8, o Locie tak mówi: gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Sprawiedliwy Lot nie był obojętny na to, co widział i słyszał, lecz trapił się tym dzień w dzień w swojej duszy. Oczywiście Lot nie radował się z niesprawiedliwości. Nie radował się z tego, co się tam dzieje w Sodomie. Nie cieszył się grzechem Sodomy. Ale Lot zrobił coś więcej niż tylko to, że nie radował się z niesprawiedliwości. Lot zrobił coś więcej. Nie tylko nie radował się z niesprawiedliwości Sodomy. Lot smucił się, trapił się w tym swojej prawej duszy. Ubolewał nad niesprawiedliwością Sodomy. Kiedy Bóg postanowił zniszczyć Sodomę za jej grzechy, Bóg kogo uratował? Sprawiedliwego Lota. A zatem trzeba robić coś więcej, niż tylko nie radować się z niesprawiedliwości. Trzeba smucić się. Trzeba smucić się z powodu niesprawiedliwości. W jednej z wizji proroka Ezechiela Bóg mówi do tego proroka o tym, co zamierza uczynić z Jerozolimą, w której w tym czasie działo się bardzo, bardzo wiele nieprawości. W 9 rozdziale Ezechiela, 4 werset czytamy: i rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Bóg wie, że w Jerozolimie dzieje się bardzo dużo nieprawości. Bóg jednakże zauważa tych, którzy na to nie są obojętni. Nie są obojętni, bo wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w Jerozolimie. Ta nieprawość najbardziej boli Boga. To Jemu jest najbardziej przykro z tego powodu. Izrael to zdradził. Izrael ma już innych bogów. Innym bogom już oddaje cześć. Kilka przykładów z rozdziału 8, wcześniejszego, co się działo w Jerozolimie. Posłuchajcie. 8 rozdział, wersety od 12 do 16. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem: Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. I rzekł do mnie: zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około 25 mężów, a ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. Izraelici zdradzili swojego Boga. Odwrócili się do Niego plecami. Jak to jest być zdradzonym, porzuconym, wzgardzonym? Jakie to uczucie, kiedy ktoś najbliższy zdradza i okazuje pogardę? Czyż zdrada nie jest obrzydliwością? Czyż to nie boli? Czy jest ktoś w Jerozolimie, kto też czuje ten ból? Czy jest ktoś w Jerozolimie, komu też jest bardzo przykro z tego powodu? Czy jest też ktoś w Jerozolimie, kogo to też bardzo boli? Jest ktoś taki. Dlatego Pan mówi, żeby uczynić znak na czole tych mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w Jerozolimie. I czytamy w wersecie 5 i 6, 9 rozdziału. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Podobnie jak w przypadku Lota, Bóg zachowuje tych, którzy trapili się, którzy smucili się z powodu niesprawiedliwości. Tych, którzy tak jak Bóg też nienawidzą niesprawiedliwości. Dlaczego miłość nie raduje się z niesprawiedliwości? Ponieważ miłość nienawidzi niesprawiedliwości. Miłość nienawidzi niesprawiedliwości. A jeżeli widzi gdzieś niesprawiedliwość, to nie jest na to obojętna, lecz jest zasmucona i strapiona. W zborze w Koryncie jeden z wierzących postępował niesprawiedliwie. Dopuszczał się wszeteczeństwa, żył z żoną swojego ojca. A inni wierzący, jak na to powinni zareagować? Czytamy 1 Koryntian 5:2. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Powinni zasmucić się i wykluczyć tego człowieka ze społeczności. I popatrzmy teraz jeszcze na przykład Daniela, który trapił się w swoim sercu nieprawością w Izraelu. Ale Daniel, w odróżnieniu od Lota i w odróżnieniu od tych ludzi, którzy trapili się grzechem Jerozolimy, zrobił coś jeszcze więcej. Daniel nie tylko nie radował się z niesprawiedliwości, nie tylko smucił się z niesprawiedliwości. Daniel wstawił się za swój własny naród, który postępował niesprawiedliwie. Daniel stanął przed Bogiem i błagał za swój własny naród, który żył w niesprawiedliwości. Czytamy w 9 rozdziale Księgi Daniela od 4 wersetu do 6. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie Boże, wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich słów proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Zwróćmy teraz jednak uwagę, że Daniel, zobaczcie, jak bardzo Daniel utożsamia się z Izraelem, mówiąc w pierwszej osobie liczby mnogiej. Daniel w swojej modlitwie mówi: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań praw, nie słuchaliśmy proroków. Przecież Daniel osobiście nie zgrzeszył, nie zawinił, nie postępował bezbożnie, nie zbuntował się, nie odstąpił od przykazań i praw Bożych. Daniel nie mówi do Boga: zobacz, zobacz Boże, oni zgrzeszyli, zobacz, oni zawinili, oni postępują bezbożnie, oni zbuntowali się, oni odstąpili od Twoich przykazań, oni nie słuchali Twoich proroków. Daniel mówi do Boga: myśmy zgrzeszyli, my zawiniliśmy, my postępowaliśmy bezbożnie, my zbuntowaliśmy się, myśmy odstąpili od Twoich przykazań, to my nie słuchaliśmy proroków. Dlaczego Daniel przyznaje się do rzeczy, których nie zrobił? Bo wstawia się za całym narodem izraelskim, staje w jednym szeregu z nimi. Staje w jednym szeregu z nimi, utożsamia się z nimi, jest jednym z nich. I Daniel zanosi modlitwę wstawienniczą. To jest prawdziwa modlitwa wstawiennicza. Powiedzielibyśmy w języku biblijnym, Daniel jest człowiekiem, który staje w wyłomie. Kiedy mur obronny wokół miasta pęka i kruszy się w pewnym miejscu, powstaje w tym miejscu tak zwany wyłom. I miasto takie jest narażone na zniszczenie ze strony wroga. Aby takie miasto uratować, trzeba stanąć w wyłomie i wznieść mur. Trzeba szybko stanąć w wyłomie i wznieść mur. Tym murem, który chroni miasto w sensie duchowym, jest modlitwa wstawiennicza. Kiedy Bóg zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, tam przez Ezechiela i całej Judy, przez proroka właśnie, Bóg mówi, że zanim podjął decyzję o zniszczeniu miasta, szukał kogoś, kto stanie przed nim i go przekona. Przekona Boga, żeby jednak tego nie zrobił. Posłuchajcie. Ezechiela 22:30. Pan mówi tak. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Lecz nie znalazłem. Ponieważ nie było ani jednego męża, który by stanął w wyłomie i przekonał Boga, żeby jednak okazał łaskę dla Jerozolimy, to Bóg postanowił Jerozolimę zniszczyć. Ludzie, którzy wzdychali i jęczeli nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi w Jerozolimie, o czym czytaliśmy w 9 rozdziale Ezechiela, uratowali w ten sposób swoje życie. Bo otrzymali znak na czole, że się smucą z powodu niesprawiedliwości. Smucą się i drapiąc w swoich sercach nad całą niepełnością w Jerozolimie, uczynili na pewno dobrze. Uczynili bardzo dobrze. Ale Bóg czekał na jednego męża, który uczyni coś więcej niż to, że będzie się smucił. Bóg czekał na jednego męża, który stanie w wyłomie i wstawi się za miastem. Czekał na jednego, który go przekona, żeby Jerozolimy jednak nie zniszczyć. Bóg szukał takiego męża. Gdzie jest mąż, który stanie przede mną i wstawi się za cudzołożną Jerozolimą? Bóg szukał takiego męża, ale go nie znalazł. Nie było ani jednego. Niektórzy powiedzieliby, że skoro Bóg coś postanowił, to jest to nieodwracalne. Jeżeli postanowił zniszczyć Jerozolimę, to już nie ma odwrotu. Kto może stanąć przed Bogiem i sprawić, żeby Bóg zmienił zdanie? Skoro Bóg chce kogoś zniszczyć, to któż go może powstrzymać? Czy coś takiego kiedykolwiek się wcześniej wydarzyło, żeby ktoś przekonał Boga, żeby użył takich argumentów, że Bóg w swojej zapalczywości chociaż chciał kogoś zniszczyć i zabić, ten ktoś go przekonał, żeby tego nie robił? Otóż wydarzyło się. Otóż wydarzyło się. Kiedy Izrael na pustyni zdradził Boga, oddając cześć złotemu cielcowi, Bóg postanowił tych wszystkich ludzi wytracić. Wszystkich pozabijać. I pozostawić tylko Mojżesza i z niego uczynić swój wybrany naród. Posłuchajmy, jak Bóg zwraca się do Mojżesza. To jest zapisane w 2 Mojżeszowej, 32 rozdział, 10 werset do 14. Bóg mówi tak do Mojżesza. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił. Dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Obróć się, Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Mojżesz użył konkretnych argumentów, którymi Boga przekonał. Co powiedzą Egipcjanie? Co powiedzą twoi wrogowie, jeżeli pozabijasz swój lud tutaj na pustyni? Pomyśl o sobie. Mojżesz mówi do Boga: pomyśl o sobie, jak ty wypadniesz w ich oczach. Wspomnij na Abrahama, na Izaaka, na Jakuba, którym dałeś swoje obietnice. Pomyśl o sobie. Jak ty wypadniesz w oczach ludu, jeżeli nie dotrzymasz obietnic, które ty dałeś? Pomyśl o sobie. I Mojżesz w ten sposób okazał troskę o dobre imię Boga. I przekonał go, aby okazał łaskę Izraelowi ze względu na siebie samego. Żeby Bóg to zrobił ze względu na swoje dobre imię, ze względu na siebie samego. I to, co wtedy zrobił Mojżesz, tak jest opisane w Psalmie 106. Psalm 106, werset 106, 23. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Mojżesz stanął w wyłomie, czyli wstawił się za Izraelem i Bóg zmienił zdanie. Postanowił dać im szansę i nie wytracił ich. Dlaczego? Bo znalazł się jeden mąż, który stanął przed nim w wyłomie i wstawił się za ludem. Bo znalazł się jeden mąż, który przekonał Boga, aby nie okazywał swojego gniewu. Mojżesz jest tym pierwszym człowiekiem, o którym Biblia mówi, że stanął w wyłomie i przekonał Boga, aby odstąpił od wylania sądu. Po tym wydarzeniu na pustyni mijają setki lat. Setki lat. I setki lat później, kiedy Bóg po raz kolejny chce dokonać sądu nad Izraelem, Bóg znowu szuka męża, który stanie przed nim i wstawi się za Jerozolimą. Bóg szuka tego męża. Gdzie jest mąż, który stanie przede mną i wstawi się za cudzołożną Jerozolimą? Bóg szukał takiego męża. Ale go nie znalazł. Bóg szukał takiego męża jak Mojżesz, który stanie przed nim, wyperswaduje mu, wytłumaczy mu. Przekona go. Nie rób tego. Nie było nikogo takiego. Posłuchajmy, jakich argumentów używa Daniel w swojej modlitwie wstawienniczej. 9 rozdział Daniela, 17, 18, 19 werset. Daniel woła tak: lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego. O Panie. Ze względu na siebie samego. Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenie i na miasto, które jest nazwane twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz, o Panie, odpuść. O Panie, dostrzeż i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże. Bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud. Daniel też dba o dobre imię Boga i prosi go, aby okazał miłosierdzie ze względu na siebie samego, ze względu na swoje miłosierdzie, ze względu na swoje miasto, na lud, które są nazwane jego imieniem. I modląc się w taki sposób, właśnie w taki sposób, Daniel otrzymuje objawienie od Boga i jest nazwany miłym Bogu. Werset 23 mówi, kiedy przychodzi do niego: Gabriel w ten sposób. Na początku twoich błagań wyszło słowo, a ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Bo jesteś bardzo umiłowany. Do Daniela mówi anioł, bo jesteś bardzo umiłowany. Daniel, który modli się, który wstawia się za Izraelem i mówi: myśmy zgrzeszyli. Myśmy się od ciebie odwrócili. Myśmy okazali się niegodziwi. To my, Panie. Tak woła Daniel. A my, kochani, pomyślmy o sobie teraz. Jak my się modlimy? Daj mi, Panie. Spraw, żeby mi się powiodło. Spraw, żebym miał. Rozwiąż moje problemy. Moje życie. Moja praca. Moja rodzina. Ja czuję. Ja potrzebuję. Ja pragnę. Ja myślę. Ja chcę. I tak dalej, i tak dalej. I nie ma w tym nic złego. Bo trzeba się modlić o siebie samego. Trzeba się modlić o siebie samego. Trzeba być odpowiedzialnym w modlitwie za siebie samego. Trzeba się modlić o siebie i o swoje życie, bo za to odpowiadamy przed Bogiem, za nasze własne życie. Ale jeżeli nasze wszystkie modlitwy są takie, zawsze się modlimy tylko ja, moje, mój, zawsze zanosimy tylko w pierwszej osobie liczby pojedyncze, to znaczy, że jesteśmy jeszcze niemowlętami, którzy nie rozumieją jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jeżeli zaś pragniemy i łakniemy sprawiedliwości i zaczynamy dorastać w Chrystusie, wtedy w wielu naszych modlitwach będziemy używać pierwszej osoby liczby mnogiej i za przykładem Daniela będziemy wołać: my, nas, nasze. I za przykładem Daniela będziemy wstawiać się za naród, za miasto, wołając do Boga: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw, nie słuchaliśmy proroków. Wybacz nam, Panie, ze względu na Twoje miłosierdzie okaż nam łaskawość, ze względu na Twoje imię okaż nam łaskę. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Jak można zatem reagować na niesprawiedliwość, na nieprawość, na grzeszne postępowanie? Można reagować na to na trzech poziomach. Na trzy sposoby. Pierwszy poziom, pierwszy sposób, fundamentalny i podstawowy. Poziom pierwszy. Możesz nie cieszyć się z niesprawiedliwości. Po prostu nie cieszyć się z niesprawiedliwości. Czyli nie mieć upodobania niesprawiedliwości. Nie lubić niesprawiedliwości. Nie cieszyć się łamaniem Bożego prawa. Nie cieszyć się grzechem. Miłować sprawiedliwość. Cieszyć się, że możesz wypełniać Boże przykazania. Kochać to, co słuszne w Bożych oczach. To jest fundamentalne. I taka postawa jest wymagana od jakich wierzących? Niektórych wierzących? Czy wszystkich wierzących? Od wszystkich wierzących. Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Bo jeżeli wierzący nie łaknie i nie pragnie sprawiedliwości, nie jest zainteresowany w ogóle właściwym postępowaniem, które się Bogu podoba, nie miłuje sprawiedliwości, nie pragnie postępować zgodnie z wolą Bożą, wtedy będzie wewnętrznie rozdwojony i uwikłany w grzechu. Będzie jedną nogą w kościele, drugą nogą w świecie, jedną nogą w Bogu, drugą gdzieś tam jeszcze dziesięć. I całe jego życie będzie takie pomieszane. I będzie miał ciągle wewnętrzne spory i konflikty przeżywał. Dlatego każdy wierzący musi mieć taki stosunek do niesprawiedliwości, jaki miał Jezus Chrystus. A jaki miał stosunek Jezus do niesprawiedliwości? Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Jeżeli nienawidzisz nieprawości, a miłujesz sprawiedliwość, to się Bogu podoba. To się Panu podoba. Do zboru w Efezie Pan mówi tak, Księga Objawienia 2:6. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczennów Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Jeżeli nienawidzisz nieprawości, Pan też nienawidzi nieprawości. I to jest dobre, to się Bogu podoba. A to jest pierwszy poziom w reakcji na niesprawiedliwość. Drugi poziom, wyższy reakcji na niesprawiedliwość jest taki. Możesz głęboko smucić się z powodu niesprawiedliwości. Możesz głęboko smucić się z powodu niesprawiedliwości. Możesz postępować tak jak sprawiedliwy Lot, który smucił się, trapił się w swojej prawej duszy i ubolewał nad niesprawiedliwością Sodomy. Możesz postępować tak jak ludzie opisani przez proroka Ezechiela, którzy nie byli obojętni, ale wzdychali i jęczeli nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w Jerozolimie. W obu przypadkach Bóg ich zauważa, bo nie są obojętni na niesprawiedliwość wokół siebie. I ratuje sprawiedliwego Lota i ratuje tych, którzy ubolewali nad grzechem Jerozolimy, bo stawia na ich czołach znak, że są ludzie, którzy rozumieją Boga. Jeżeli boli cię nieprawość, jeżeli trapisz się w swojej duszy z powodu niesprawiedliwości, którą widzisz naokoło, to wiedz, że w ten sposób zbliżasz się do Boga, bo odczuwasz to razem z Nim. Tobie jest przykro, ponieważ Jemu jest przykro. Ciebie to boli, ponieważ Jego to boli. Gdybyś przeżył jakieś bardzo, bardzo przykre doświadczenie, na przykład, gdyby zdradził cię twój bliski przyjaciel i dowiedziałbyś się, że działał przeciwko tobie, opowiadając o tobie kłamstwa i fałszywe oskarżenia i zrobił to publicznie za pomocą telewizji, przedstawiając ciebie w najgorszym możliwie świetle, także następnego dnia w mieście nikt nie chce ciebie znać i wszyscy omijają cię szerokim łukiem jak trendowatego, jak byś się czuł? Jak byś się czuł? Na pewno czułbyś się zdruzgotany, kompletnie załamany. A gdyby wtedy przyszła do ciebie grupa osób, która wyraziłaby współczucie i powiedziała, że nie wierzy w te oskarżenia i że w tej sytuacji lojalnie stoi za tobą, czyż nie byłbyś im wdzięczny za okazanie serdeczności i współczucia? Oczywiście, że byłbyś wdzięczny. Dlatego Boże Słowo naucza, płaczcie z płaczącymi. Są takie momenty, gdzie tak trzeba robić. I Bóg tego od nas oczekuje, że będziemy płakać. Ale ja obawiam się, że jesteśmy egoistami. Ja obawiam się, że jesteśmy totalnymi egoistami. Obawiam się, że przyzwyczailiśmy się do myślenia, że jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to idziemy do Jezusa, żeby nas pocieszył, żeby nas pokrzepił, żeby w Jego ramionach się skryć. Obawiam się, że jesteśmy w tym egoistami i myślimy tylko o sobie. Obawiam się, że przyzwyczailiśmy się do myślenia, że jak nam jest źle, to przychodzimy do Boga, prosząc Go o pociechę i działamy czysto egoistycznie. Kiedy nasz Pan widzi, że tysiące ludzi w naszym mieście Go lekceważy. Kiedy nasz Pan widzi, że tysiące ludzi w naszym mieście wybiera nieprawość. Kiedy On widzi, że tysiące ludzi w naszym mieście odwraca się do Niego plecami. Kiedy On widzi, że tysiące ludzi w naszym mieście uwierzyło w kłamstwa o Nim, albo opowiada kłamstwa o Nim. Kiedy nasz Pan widzi, że tysiące ludzi w naszym mieście źle o Nim myśli i omijają Go szerokim łukiem jak trędowatego. Czyż Jego to nie boli? Czyż Jemu nie jest przykro? Kiedy nasz Pan widzi, że tak niewielu Go szuka, że tak niewielu czyta Jego Słowo, że tak niewielu przychodzi na zgromadzenia do Kościoła, czyż Jego to nie boli? Czyż Jemu nie jest przykro? Czy jest ktoś w Olsztynie, kto też czuje ten ból? Czy jest ktoś w Olsztynie, kto też komuś jest bardzo przykro z tego powodu? Czy jest w Olsztynie ktoś, kogo też to bardzo boli? Dlatego nie myśl tylko o sobie i o swoich uczuciach, kiedy przychodzisz do Pana w modlitwie. Powiedz Mu, że Go bardzo miłujesz i pokaż Jemu, że Ciebie to boli, tak jak boli Jego. Że też jest Ci przykro, tak jak Jemu jest przykro. Kiedy Jezus przyszedł do Jerozolimy na krótko przed swoją śmiercią, Ewangelista Łukasz mówi w 19 rozdziale 41 i 2 werset: a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Kiedy widzisz nieprawość w swoim mieście i jest ci przykro, to pamiętaj, że Jezus widzi to jeszcze wyraźniej. I Jemu jest jeszcze bardziej przykro niż tobie. Dlatego jak będziesz płakać i ubolewać nad wszystkimi obrzydliwościami, które się wokół ciebie dzieją, będziesz płakać z płaczącymi. Skoro Jezus płacze, ty płaczesz razem z Nim. Skoro Jezusowi jest przykro, to tobie też jest przykro. Kiedy ludzie Jego fałszywie oskarżają, ty wiernie stoisz przy Nim. Nie musimy być egoistami. Nie musimy myśleć, że tylko my mamy uczucia, że coś nas boli. Pomyślmy przez chwilę, że Jezusa to boli bardziej niż nas. Pomyślmy przez chwilę, że On potrzebuje z naszej strony zachęty, dobrego słowa. Jak On się czuje w sytuacji, kiedy miliony ludzi Go odrzuca i pluje na Niego? Pomyślcie o tym. Jak czuje się Jezus? A może to On potrzebuje się skryć w Twoich ramionach? Jeżeli głęboko smucisz się z powodu niesprawiedliwości, to okazujesz zrozumienie i współczucie Chrystusowi, którego On, jestem przekonany, na pewno potrzebuje. I to jest poziom drugi. Reakcji na niesprawiedliwość. Ale jest jeszcze poziom trzeci. Możesz wstawić się za niesprawiedliwym przed Bogiem i stanąć w wyłomie. Kiedy Bóg zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, i całej Judy przez proroka Ezechiela powiedział: szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Gdzie jest ten, który dzisiaj stanie w wyłomie i przekona Boga, żeby On okazał łaskę i miłosierdzie tym, którzy na łaskę nie zasługują? Gdzie jest ten, który dzisiaj stanie przed Bogiem i będzie wołał o swój naród, o swoje miasto, mówiąc: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw, nie słuchaliśmy Twoich proroków. Wybacz nam, Panie, ze względu na Twoje miłosierdzie, okaż nam łaskawość, ze względu na Twoje imię, okaż nam łaskę. Kochani, możemy reagować na niesprawiedliwość na trzech poziomach. Najniższy poziom, podstawowy. Nie radować się z niesprawiedliwości, czyli kochać sprawiedliwość, a nienawidzić grzechu. Drugi poziom. Głęboko smucić się z powodu niesprawiedliwości, łącząc się w bólu z naszym Panem. Bo Jego to boli. I nas też powinno to boleć. Trzeci poziom. Wstawiać się za niesprawiedliwymi przed Bogiem, utożsamiając się z nimi i mówiąc: my zgrzeszyliśmy. I prosząc Boga o łaskę. Na pewno wszyscy od razu chcemy wejść na poziom trzeci. Każdy z nas widzi siebie jako tego, który staje przed Bogiem, przekonuje Go, żeby jednak postąpił inaczej. Na pewno chcemy stanąć w wyłomie i tak jak Mojżesz przekonać Boga, żeby okazał miłosierdzie niesprawiedliwym. Pamiętajmy, kochani, jednak, że trzeba zacząć od fundamentu, od podstawy. Od pierwszego poziomu. Jeżeli nasz stosunek wobec sprawiedliwości i niesprawiedliwości nie będzie właściwy, jeżeli nie będziemy nienawidzieć grzechu, jeżeli nie będziemy kochać sprawiedliwości, Bożego sposobu myślenia, Bożego sposobu postępowania, nie będziemy miłować Jego słowa, to nie wejdziemy na poziom wyższy. Nie ma szans. Trzeba zacząć od poziomu pierwszego. Najpierw musimy kochać sprawiedliwość, a nienawidzieć nieprawości. We wszystkim. Najpierw musimy nienawidzieć grzechu, wszelkiego grzechu i nieprawości i pragnąć i łaknąć sprawiedliwości. Potem musimy szczerze smucić się z powodu niesprawiedliwości, nie być obojętnym. A dopiero później możemy stanąć przed Bogiem w wyłomie i przekonać Boga, a dopiero wtedy, kiedy będziemy Jego przyjaciółmi. Zbawienie dane jest ludziom z łaski za darmo. Każdy, kto wyzna wiarę w Jezusa Chrystusa, może być zbawiony. Ale żeby być przyjacielem Boga, to jest coś dużo więcej. Nie myśl, że możesz być przyjacielem Boga, jeżeli kochasz grzech. Jeżeli w twoim sercu jest, a może to jest fajne. Jeżeli ten świat cię pociąga, nie myśl, że możesz być przyjacielem Boga. Najpierw trzeba nienawidzieć grzechu, kochać sprawiedliwość. Potem trzeba pokazać sercem przed Bogiem, że my czujemy to, co On czuje, my myślimy to, co On myśli. Że nas obchodzą Jego rzeczy, Jego królestwo, nie nasze życie obojętnie, tylko Jego sprawy, Jego Kościół. Trzeba Mu to pokazać, że nas to obchodzi, że nas to dotyczy. Głęboko. I w ten sposób stajemy się dopiero przyjaciółmi Boga. Czytamy w Exodus 33:11 rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, żeby spotykać się z Panem twarzą w twarz, jak przyjaciele. Tak jak Mojżesz spotykał Pana twarzą w twarz. Ale Biblia mówi, że nie było takiego człowieka pokornego na ziemi jak Mojżesz. On był najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. Ze wszystkich ludzi był najbardziej pokorny Mojżesz. Jezus powiedział, jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli będziecie czynili to, co wam przykazałem. Nie stajemy się przyjaciółmi Boga tylko dlatego, że się nawróciliśmy. Nie. Przyjaciółmi Pana stajemy się, ponieważ jesteśmy Jego posłuszni, chodzimy Jego drogami, kochamy Jego sprawiedliwość, a nienawidzimy niesprawiedliwości, współczujemy razem z Nim i walczymy razem z Nim o Jego Królestwo. I to jest droga dla wierzącego, to jest droga uświęcenia, droga wzrostu. I kochani, idźmy tą drogą. Nie wyobrażajmy sobie nie wiadomo czego o nas, ale uczmy się, jak nienawidzieć grzechu, jak miłować sprawiedliwość, jak postępować właściwie. I żeby te słowa, które pastor tydzień temu mówił, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, żeby te słowa mocno żyły w nas, żeby w nas był wielki głód, wielkie pragnienie. Panie, jak mam postąpić? Jak powinienem żyć? W tych sprawach, w tamtych sprawach, jak powinienem postąpić właściwie? Jak zrobić to lepiej? To jest fundament wszystkiego, kochani, od tego trzeba zacząć. A potem trzeba, w momencie, kiedy jest źle, kiedy widzimy grzech wokół nas, trzeba powiedzieć naszemu Panu, że nas to też boli. Bardzo boli. I płakać razem z Nim. I płakać razem z Nim. Halleluja. Chwała Mu za to, że On nie jest obojętny. Że On nie jest obojętny na ludzi, nie jest obojętny na ten świat, nie jest obojętny na niesprawiedliwość i my nie bądźmy obojętni. Ale wołajmy do Niego i uczmy się modlić. Nie tylko za siebie też, ale uczmy się też modlić o innych ludzi. Amen.